W Radiu Maryja, jak w każdy piątek, czas na wzrastanie, na czas wzrastania, audycja z młodzieżą, o młodzieży i dla młodzieży, tak przyglądam się, rzeczywiście młodzież mamy w studiu. Dziś 27 października, piątek, Akademia Kultury Społecznej Medialnej, duszpasterstwo, kłania się bardzo nisko Państwu i zwłaszcza ludziom młodym. Dziś będzie o życiu, o tym, co widzimy, na co patrzymy, czego dostrzegamy. Czego dostrzegamy? Ludzie, która to jest godzina? Co dostrzegamy? Wiadomo, że co. Czego nie widzimy mogłoby być, prawda? Tak mi się wydaje. Przechodzimy do konkretów, przedstawiamy się, kto z nami jest w studiu. Program realizuje Przemysław. Już słyszymy, że muzyka będzie przednia. To jego pasja, dobór do niego należał, a zatem jeżeli jakieś pochwały albo nagany, to Przemysław Janik się nazywa. Natomiast my jesteśmy, by dziś porozmawiać o katarzis w kontrofensywie do coming outu. Okazuje się, że w telewizji Trwamy, w audycji Westerplatte Młodych była sonda, w czasie której młodzież coming out kojarzy w 100%. Katarzis? Mistrzowie od języka polskiego, od literatury, od kultury. Boże, młodzież nie wie, co to jest katarzis. Ale nie chodzi o to, żebyśmy tu weryfikowali swoją wiedzę literacką, polonistyczną, wiedzę historyczną, kulturowo, antyczną, bądź jakąś psychologiczną. Jesteśmy po to, by zatrzymać się też nad konkretem od Jana Pawła II. Mój głos już rozpoznajecie, no a teraz pora, by Państwo zapoznali się, byście się zapoznali z naszymi gośćmi. Jest Kamil, jest Aleks, jest Alicja, jest Krystian, jest Agata i są dwie Dominiki. Dominika i Dominika. Proszę, przedstawcie się i tu muszę Państwu znowu troszeczkę pogadać. Zgadania ponoć żyję. Jest moją pasją zresztą. Postanowiliśmy z tej racji, że blisko są wszyscy święci, przedstawić ulubionego świętego, przedstawić się z ulubionego świętego. Natomiast jeżeli katarzis i coming out, nie wiem jak to się stało, nie było to świadomie zaplanowany temat audycji, ale dziś podobno był jakiś taki ponury piątek w szkołach, taki, jakiś taki mroczny, jakiś nieprzyjemny, jakiś ponury, nie pamiętam, bo ten kolor mi się w miarę podoba. Nie chcę powiedzieć, że to jest właśnie, bo to by mi się dobrze kojarzyło, on mi się raczej źle kojarzy. Piątek mi się dobrze kojarzy z męką Chrystusa, z odkupieniem i z postem, który się tam czasem przydaje, czasem nie. Natomiast jak mam powiedzieć, jakiś tam, nie, jakiś ponury piątek. I postanowiliśmy, że można się przedstawić tak, albo z koloru ulubionego, albo ze świętego, Aleks chce z jednego i drugiego. Kamil?
Witam, Kamil. Ja się przedstawię też i z jednego, i z drugiego, ale zacznę od tego, że czym się jest starszym, tym świętych ma się coraz więcej, więc oczywiście święty Jan Paweł II, święty Jan Bosko, ale też i wielu innych przy świętym Józefie, którzy wspierają i pomagają każdego dnia właśnie odkrywać nam te piękno świata. Kolor zielony, błękitny, to takie najlepsze.
A święty już był?
Święty był, tak. Święty Jan Paweł II, nie jeden, tak. Ale też święty Józef i święty Jan Bosko, no codziennie odkrywamy nowych świętych.
Gratulacje. To też twoja pasja, odkrywanie nowych świętych?
Pasja nie, ale jak jest wolna chwila, wolny czas, to lubię poczytać, popatrzeć. Tutaj jest z nami Dominika, ona o świętych może więcej powiedzieć, można powiedzieć, że jest specjalistką, bo często właśnie te jej krótkie teksty o świętych czytam.
A jak wpadają ci święci nowi, na zasadzie kalendarza czy?
Kalendarza liturgicznego, tak, więc zawsze warto.
Co to jest kalendarz liturgiczny?
Kalendarz właśnie liturgiczny przy świętych. To dzień, kiedy oni narodzili się dla nieba, ich takie narodziny dla nieba, my ich wspominamy na ziemi, ale kalendarz liturgiczny obejmuje też inne zakresy związane z życiem, męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa.
Mm-hmm. Aleks?
No to tak, ja jestem Aleks. Jak chodzi o ulubiony kolor, to kolor pomarańczowy, bo jest to połączenie czerwonego i żółtego. Czerwony kolor jest bardzo przyjemny dla oczu w nocy, a żółty to jest bardzo przyjemny kolor dla oczu w dzień. A jak chodzi o ulubionego świętego, no to święty Jerzy, ponieważ jest on moim patronem zbierzmowania.
Ostatnio żółty też mi się spodobał, zwłaszcza gdy któraś z naszych studentek w takiej pięknej żółci przyszła do kaplicy. No taką świeżością nagle...
Wiosną.
Taką nawet nie, taką świeżością między wiosną a jesienią. O. A tak wyraziście się zrobiło przy takim właśnie smutnym troszeczkę wieczorze po całym dniu, więc żółty, piękny kolor. I pomarańczowy jako bardziej.
Pomarańczowy, ze względu na to, że łączy te dwa moje ulubione kolory.
Pomarańcze lubisz, czy mandarynki bardziej?
Prawdę mówiąc, bardziej wolę mandarynki od pomarańcz. Ale pomarańcza też bardzo lubię.
Święty już był?
Tak, mówiłem. Święty Jerzy, mój patron zbierzmowania.
Święty Jerzy. Ten ze smokiem.
Ten od smoka, tak.
A Alicja?
Szczęść Boże, Alicja. Ja, jeżeli chodzi o kolory, u mnie to się zmienia. Bardzo często od
kobieta
pogody.
Kobieta zmienną jest?
Dokładnie. Dokładnie, od pogody, od właśnie nastroju, nie mam takiego jedynego koloru, ale bardziej te stonowane, raczej nie czerwienie. A jeżeli chodzi
stonowane
o...
Stonowane to jakie?
Takie pudrowe.
Pudrowe. Mhm.
Z odrobiną bieli.
Mhm. Taki pudrowy róż, to jedyne kojarzę, takie określenie.
A jeżeli chodzi o świętego świętą, to tak od niemal roku święta Rita jest tą ulubioną.
O! 27, a ona 22.
22, tak, w dzień moich miesiąc. Urodzin. Tak,
cóż,
22 września.
Masz świętej Rity?
Mam.
Masz.
A są też pyszne różane krówki o smaku właśnie różanym świętej Rity. Też bardzo dobre. Polecam. Z cytatami świętych.
Brzuch mi za szybko rośnie. Nie da rady. Tak? Dziękujemy. I Krystian. Tak,
szczęść Boże, to ja, człowiek z Podkarpacia, na jego najukochańszych ziem, z których pochodzę.
A dokładnie?
Dokładnie to Frysztak. Pozdrawiam całą wioskę i wszystkie okoliczne. Mhm. Tak. I mój ulubiony kolor, no to lawendowy, chociaż też ostatnio lubię też kolor szary. Dlatego, że wiąże się ten kolor z moim świętym, który jeszcze nie awansował na świętego. Jest na razie sługą Bożym, ale myślę, że w najbliższej przyszłości... Wenanty. Właśnie o to chodzi. Tak, sługa Boży Wenanty Katarzyniec. I tu nawet przygotowałem sobie takie krótkie zdanie jego, które on zawsze powtarzał, żeby zwyczajne rzeczy wykonywać nadzwyczajnie. I tak też od niedawnego czasu staram się robić.
Rozumiem, że pieniędzy ci nie brakuje.
No na razie nie.
Agatka?
Ja się uśmiecham, bo rzeczywiście Wenanty pomaga w tych sprawach finansowych tak samo jak święty Józef. To z kolei jest mój taki przyjaciel od zawsze, mam go na telefonie, na tapecie, więc jest to taki naprawdę...
W sercu, na głowie.
Bardzo. Jest to naprawdę bardzo bliski mi święty, ale właśnie on jest od wielu spraw. Nawet święta Teresa mówiła, że od wszystkiego, nie tylko od tych finansowych, od znalezienia dobrego męża, chociaż w tym też pomaga, polecam, ale właśnie rzeczywiście jest to święty wyjątkowy.
Takiego stałego, jednego, jedynego męża.
Tak, jedynego. Jedność to podstawa w małżeństwie. I także, jeżeli chodzi o kolor, to już tutaj wspomniany kolor żółty jest moim ulubionym kolorem, dlatego że jest to kolor moich ulubionych kwiatów, słoneczników. Ich płatki są też takie piękne, żółciutkie. No i kolor słońca, którego teraz tak jesienią bardzo mi brakuje.
Jakie to były? Żółciutkie. Nie, że żółte, tylko żółciutkie. Jaka jest różnica pomiędzy żółtym a żółciutkim?
To trzeba zobaczyć, ojcze. Ja zapraszam na moje pole w Ostróżkach we wrześniu, żeby zobaczyć.
Nie uwierzę, że nie jesteś w stanie tego opisać.
No to jest taka żółć pomiędzy żółtkiem kurzego jaja, takim lekko pomarańczowawym, a taką żółcią właśnie słońca, takiego jasnego blasku.
Żółte jest kurze żółtko, a żółciutki jest kurczaczek?
Tak.
Dziękuję.
Zależy jaki, bo nam się ostatnio czarne wykluły kurczaczki.
Naprawdę?
Naprawdę.
A przynajmniej zawsze urocza.
Dominika.
Dobry wieczór, Dominika. To może ja zacznę od świętych, bo z kolorami mam delikatny problem, ponieważ nie mam jednego ulubionego koloru, natomiast mam kolory, których bardzo nie lubię i to są wszystkie jaskrawe kolory. To na pewno...
Jaskrawe to jakie?
Na przykład właśnie żółty, pomarańczowy, takie neonowe.
Takie stonowe. A, neonowe.
Neonowe.
A,
tak. Takie okay. Jednak to nie jest, to nie to. Są moje kolory. Bardziej stonowane, tak jak tutaj
bardziej
już...
Bardziej złoto czy srebro?
Złoto. Tak, a odnośnie świętych, no to tak jak Kamil powiedział, myślę, że z wiekiem też nam przybywa tych ulubionych świętych. No ja mam świętego Maksymiliana Marię Kolbę. To jest taki mój ulubiony święty, ale mam też grono błogosławionych. Na przykład błogosławiony prymas Wyszyński, czy błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. To są te osoby, ci błogosławieni święci, do których się uciekam w trudnych sytuacjach.
A w łatwych do kogo?
A w łatwych również do nich, żeby im podziękować za orędownictwo.
Dominika?
Witam, z tej strony Dominika. Może ja zacznę teraz od koloru. Na początku pamiętam, że moim ulubionym kolorem w dzieciństwie był żółty. Nie jestem w stanie jakoś tego uzasadnić teraz konkretnie, ale wiem, że na pewno lubię tą intensywność tego koloru i to, że na przykład ja tak odpoczywam, jak na niego patrzę. Z czasem też kolor zielony, przynoszący taką nadzieję, i kolor niebieski, który bardzo często przypomina o Matce Bożej.
Taki delikatny niebieski.
Taki błękit, mm-hmm. Właśnie, tak. A jeśli chodzi o świętego, to na pewno takim świętym, do którego czuję też duże przywiązanie, to święty Michał Archanioł. Też jest moim patronem zbierzmowania. Ale nie mam na imię Michał na trzecie, tylko Michaela.
A moja mama ma Michalina.
Michalina. Właśnie zastanawiałam się, czy Michalina, czy Michaela, ale jednak zostałam przy tym drugim. Święty Michał zawsze ujmuje mnie taką swoją, takim pięknem i pokorą. Tym, że właśnie potrafił uniżyć siebie na początku, ponieważ zechciał jakby jako anioł, zechciał służyć człowiekowi i przez to też Pan Bóg go wywyższył. A też świętym, który jest bardzo cennym dla mojej rodziny, jest też święty Maksymilian.
Dlaczego dla rodziny?
Dla rodziny, ponieważ też dzięki jego wstawiennictwu urodziłam się i moja siostra też się urodziła.
Wow.
Tak.
Bliźniaczka czy?
Nie, siostra młodsza 2 lata, Weronika, bardzo serdecznie ją pozdrawiam. Też była taka sytuacja u mnie w rodzinie, że rodzice nie mogli mieć przez długi czas dzieci. No i właśnie mieszkaliśmy też w parafii świętego Maksymiliana i kiedyś babci się przyśnił, mhm. I powiedział, że rodzice będą mieli 2 dzieci i właśnie później urodziłam się ja i później moja siostra.
Niesamowite.
I święta Faustyna.
O!
Też tak sama się wprosiła w moje życie, tak szczerze przyznam, ponieważ wylosowałam ją jako patronkę na rok, 2-krotnie. No i widzę, że tak... Przypomina się co jakiś czas.
Fajna dziewczyna.
Bardzo fajna.
Bardzo fajna. No tak. Mój ulubiony kolor, jak patrzycie na mnie, czerwony.
Dlaczego?
Żółty. Bo jest kolorem miłości, kolorem Ducha Świętego, kolorem męki pańskiej, jest kolorem maków. Potem ten chabrowy taki, który jak przyjdzie, jak on... O, już widzę, że taki mocny niebieski, nie taki mocny. Żółty, dlatego, że ożywia. Daje takie życie. W ten, a bardzo też granatowy. Granatowy, taki ciemnostalowy. Na przykład.
Ja jestem ciekawa, czy to zamiłowanie do mocnych kolorów wynika z tego mocnego charakteru ojca.
Nie, to nie temat audycji, no, ale to wiesz, to charakter... Charakter, nie wiem, czy mam mocny. Może tak tylko wygląda. Pozory mylą. Tak, święty. Wymieniać by ich było dużo. To słusznie, co Kamil zauważył i też Dominika. Na pewno pomyślałem, że powiem o 2 świętych. Święty Andrzej Świerat i jego uczeń Benedykt, od którego mam imię. Bo był pustelnikiem. Pustelnikiem. No i skończył męczeństwem. I tam byłem ochrzczony, jakoś tak ostatnio. Ci dwaj są mi bardzo, bardzo bliscy. To byłoby tyle na takie przedstawienie się. A teraz myślę, że troszeczkę ożywienia, nie tylko tego muzycznego, ale tego w przygotowanie do tematu. Muszę wam przed odbiornikami, drodzy młodzi, drodzy państwo, powiedzieć, że usiedliśmy tak przy wspólnym stole dwa dni temu nad tekstem Jana Pawła II. Będzie to przemówienie do przedstawicieli świata kultury w Kościele Świętego Krzyża z 13 czerwca 87 roku, bo Jan Paweł II bardzo wiele spotkań, bardzo wiele listów, przemówień kierował do ludzi kultury, do artystów, do tego świata, który był mu światem bardzo bliskim i który on sam współtworzył. Zresztą jego poezja jest mistrzostwem świata, wyraża się w taki sposób, mistrzostwem głębi kontemplacji prawdy o Bogu, człowieku, świecie, a czegoś innego wymagać od właśnie artysty, od poety. I spotkałem się z dużą ilością tych listów, przemówień. Część z nich przeczytałem i wydaje mi się, że największe kompendium znajduje się w tym przemówieniu, bo wiadomo, że listu do artystów nie jesteśmy w stanie omówić przez 60 minut, czy tam nawet 40 minut percepcji ludzkiej. I wrócę do stołu, to był stół nasz w środę. Natomiast dzisiaj przed tym spotkaniem usiedliśmy przy stole, pizza była bardzo dobra, domowa, coś tam jeszcze, jajko było z majonezem, też nawet wyśmienite, smacznego życzymy, dziękujemy paniom za przygotowanie tego posiłku. I tam ja posłuchałem, uwierzcie mi, drodzy państwo, młodych ludzi, którzy mają zupełnie inne doświadczenie otaczającego nas świata, zupełnie inne. To, co mogłem kiedyś przewidzieć, co mi się gdzieś tam jakieś wyobrażenia było, ja słucham, oni z tego korzystają. I teraz oddaję wam głos, zamieniam się w słuch i też zachęcam państwa do posłuchania, jak na świat, co widzą w świecie, i to nie ostatnich dziesięcioleci, bo to są ludzie młodzi, więc ostatnie dziesięciolecia to z wykładów z profesorem Rybą na przykład mogą wiedzieć, albo z innym mniej lub bardziej fascynującym opowiadaczem o historii. Natomiast to, co widzą dziś, tu i teraz. Zapraszam, Kamil.
Co widzimy dziś, tu i teraz, no to napawa nieraz takim lękiem przed tą technologią i tym wszystkim, co stoi otworem przed nami, ale to jest też duża szansa takiego rozwoju i też czerpania, zdobywania nowej wiedzy, doświadczeń. My już indywidualnie musimy nauczyć się z tego wszystkiego dobrze korzystać, tak żeby nam to po prostu pomogło i przyczyniło się do naszego rozwoju. Jeśli chodzi o ten świat taki, który na przestrzeni ostatniego czasu uległ znacznemu postępowi, czyli to wszystko, co związane z internetem, elektroniką, komputerami.
W konkrecie?
W konkrecie. Zastanawia mnie to, jak właśnie ta sztuczna inteligencja i to wszystko, co związane z nowymi technologiami, odbierze pracę zwykłym ludziom i właśnie te zadania, które dziś są bardzo związane z osobą, no, które po prostu musi wykonać człowiek, w krótkim czasie i już teraz zaczyna wykonywać robot, sztuczna inteligencja, coś, z czym jeszcze kilka lat temu nie mieliśmy, o czym nie mieliśmy kilka lat temu pojęcia. My jako tutaj dziennikarze, bo większość z nas dziennikarstwo studiowała albo studiuje, no możemy zastanawiać się tym, jak właśnie sztuczna inteligencja wpłynie na tą pracę i na to nasze doświadczenie tego właśnie obcowania z tym zawodem.
ChatGPT zastąpi dziennikarzy?
Już zastępuje.
Na jaki? Jak?
No przygotowując teksty, opracowania tego, co słuchamy, czytamy w mediach. Mhm. Może a przede wszystkim właśnie na platformach internetowych.
Może też chodzi bardziej o copywriterów, którzy powiedzmy jakby na pewno w pierwszej kolejności stracą pracę, dlatego że to nie są jakby ludźmi, którzy tworzą, którzy po prostu piszą, a powiedzmy ChatGPT został stworzony też po to, żeby jakby no odciążyć człowieka, bo ja powiem tak trochę rozleniwić i jakby no po co człowiek ma się męczyć i pisać, skoro może zrobić to maszyna.
ChatGPT?
No na przykład mi pomógł w odpowiedzi na pytania do pracy magisterskiej, ponieważ miałem bardzo dużo pytań i po prostu wiedziałem, że są to zagadnienia dość bardzo trudne, z którymi na pewno sam sobie nie poradził, a wiadomo jak to jest przed obroną, stres i tak dalej. I przy jego pomocy i oczywiście później skonsultowaniu to też powiedzmy z różnymi osobami, wykładowcami oraz źródłami, czy jest to rzeczywiście prawdą, bo nie wszystko to ChatGPT napisze jest też prawdą. To trzeba też jakby sprawdzić. No pomógł mi zdać pracę magisterską. Na
ale
pięć wyróżnień.
Ten ChatGPT, o którym tu mówimy teraz, on wydaje mi się, że nas ogranicza, a nie pomaga w rozwoju, bo właśnie tam zadając mu te pytania, czy prosząc o przygotowanie tekstu, no bo no on to takie rzeczy robi, nie ukrywajmy tego, że on pracuje za nas. My się ograniczamy, bo nie rozwijamy swoich zdolności, kompetencji, umiejętności i tylko po prostu robimy kopiuj, wklej, redagujemy, poprawiamy osobę z pan na pani, zmieniamy czy czas teraźniejszy na przeszły, czy na odwrót i no wydaje mi się, że to jest dla nas zagrożenie, dla naszego rozwoju i takiego trwania w świecie.
Mnie zaskoczyło też to, że ten ChatGPT potrafi być kreatywny, bo zazwyczaj właśnie było tak, że ta technologia zastępowała takie różne rzeczy, które są robione automatycznie, ale na przykład ja kiedyś wpisałam do tego czatu, bo zajmuję się trochę mediami społecznościowymi, żeby napisałam jakiś scenariusz na rolkę. I on po prostu wymyślił jakby sam ten scenariusz na rolkę, jakby każdą scenę po kolei opisał, co nagrać, jak nagrać, stworzył historię. Coś, co wydawało mi się, że potrafi stworzyć tylko umysł ludzki.
Ja się tutaj nie zgodzę. Ja jestem informatykiem zawodu, tutaj na naszej uczelni mam specjalizację inteligentne systemy informatyczne, w tym właśnie sztuczna inteligencja i powiem, że owszem, to jest takie fajne wow, jak się zada pytanie w stylu napisz mi historyjkę, napisz mi rolkę i nam się wydaje, że to jest oryginalne, a tak naprawdę to nie jest oryginalne. To często i gęsto, żeby nie powiedzieć, że zawsze jest po prostu skletek kilku innych rolek, które zostały przedstawione czatowi, na których on się uczył, bo on sam nic nie wymyśli. On przewiduje następne słowo, bazując na tym, co mu powiedzieliśmy i na tym, co on już sam sobie dopisał. Także jeżeli dostał całą masę ciekawych rolek, no to on może sobie kilka tych rolek poukładać razem w jedno, tak żeby stworzyć teoretycznie coś nowego, praktycznie jest to odtwarzanie, to jest pisanie nożyczkami.
ChatGPT to jedna z rzeczywistości, jakie jeszcze?
Uzależnianie się od tych technologii i nasza obecność w tym świecie wirtualnym. Tak, to co Agata powiedziała, rolki. Ten świat właśnie mediów społecznościowych, który jest coraz nowszy. Każdego dnia są jakieś nowsze dodatki, uaktualnienia, które no, czasem przekraczają nasze świadomość i możliwości korzystania z tego.
Możemy też powiedzieć o metaversie.
Zanim do tego przejdziemy, to ja jeszcze bym powiedział o botach czatowych, które no nieudolnie, ale próbują zastąpić interakcję z drugą osobą. Chatboty no to jest coś, co istniało od dłuższego czasu na internecie, ale właśnie z rozpowszechnieniem się AI, a zwłaszcza modelu GPT, stały się one coraz bardziej popularne.
Ale co, że to jest ten chatbot, który na przykład, gdy wchodzisz na jakąś stronę i no, za chwilę wyświetla się dymek z pytaniem, w czym możemy pomóc, jestem tam jakiś Michał czy coś takiego, chatbot.
No to jest jedna rzecz, ale ja bardziej mówię o stronach takich dedykowanych do symulacji relacji z drugim człowiekiem, co brzmi absurdalnie, ale ja znam taką jedną stronę, której z nazwy nie będę wymieniał, gdzie można porozmawiać z Elonem Muskiem, z Donaldem Trumpem albo z Kaczorem Donaldem, jak ktoś chce, bez żadnego problemu. Tylko, że oczywiście to wszystko jest dalej wymyślone. Ta sieć neuronowa skutecznie udaje wypowiedzi, teksty, które by wypisywała ta postać, którą naśladuje. No ale to dalej nie jest człowiek, ale trzeba znać różnicę między osobą fizyczną a samym tekstem.
Wydaje mi się, co będzie coraz trudniejsze, jeżeli chodzi o to poznanie. Natomiast tu kończąc ten wątek taki internetowo, bo to nie nasz temat zasadniczy, przepraszam, tak wchodzę, a tu jeszcze Dominika się dobija z jakimś tematem postrzegania przez siebie rzeczywistości. Ostatnio parę osób pytało, co zrobić, bo na przykład ktoś mówi niestworzone rzeczy, nie pasujące do jego osoby, jaką znamy, czyli tak zwane te deepfake'i. I tak pomyślałem, że no, być może dojdzie do tego, że to będzie taka szubienica dla sztucznej inteligencji, że taka szubienica dla całego internetu, że będziemy szukać relacji osobowych, że będziemy musieli zweryfikować człowiek z człowiekiem. Sztuczna inteligencja próbuje się nas nauczyć, by być ponad nami. Na pewno takie są dziś założenia. Natomiast jeżeli teraz my widzimy i nie jesteśmy w stanie określić, czy to, co jest na filmiku, czy to powiedział Musk, czy to powiedział Trump, czy to powiedział papież, czy nie powiedział, bo to jest po prostu deepfake i mówi rzeczy, które są mniej lub bardziej wiarygodne, to znaczy się, że to medium, ten środek komunikacji może stracić na wiarygodności. Zupełnych podstaw komunikowania się. Odbiorca, nadawca. Gdy odbiorca zaczyna być niewiarygodny, to nadawca wcześniej czy później to po prostu zrozumie i go wyrzuci. Dominika.
Tak, może niekoniecznie dobijam się z tematem, ale jest niezwiązany z mediami społecznościowymi, chociaż może jakoś się tam łączy. Ja chciałam powiedzieć, jeżeli rozmawiamy o naszym postrzeganiu społeczności i świata, ja zaobserwowałam takie zjawisko już od paru lat. Panuje moda na brzydotę. Im coś jest brzydsze, im coś jest bardziej kontrowersyjne, tym jest bardziej popularne. I co mnie osobiście przeraża, patrząc na moje, powiedzmy, rodzinne podwórko, na moją młodszą siostrę czy znacznie młodsze kuzynki, moda na brzydotę dotyka też właśnie najmłodszych. I jeżeli coś jest modne, to często rodzice nie zastanawiają się, dlaczego dana maskotka czy zabawka, skąd wzięła się ta postać, tylko dziecko krzyczy, że chce, bo wszyscy mają, a bardzo często okazuje się, że to są postaci bardzo krwawe z gier, horrorów czy innych treści, które absolutnie nie powinny mieć, dzieci nie powinny mieć z nimi styczności. I właśnie ta wszechobecna moda na brzydotę i też jeśli chodzi o modę, o sposób ubierania się, chociaż mam wrażenie, że to już powoli wraca do normy, jednak znowu pojawiają się trendy na coś estetycznego, to jednak jest taka walka, przynajmniej ja ją obserwuję, nie wiem, czy tutaj się ze mną zgodzą koledzy i koleżanki, ale właśnie ta brzydota, która walczy z czymś estetycznym, z pięknem, i to dotyczy i mody, i nie wiem, wystroju wnętrz, muzyki, zdjęć, naprawdę wszystkiego, każdej dziedziny naszego życia. Jest to dosyć zastanawiające.
Brzydota, no możemy tak to powiedzieć, że tak jak piękno wyróżnia nas spośród innych, tak samo brzydota wyróżnia nas spośród innych, tylko w złym tego słowa znaczeniu.
Mm-hmm. Artyści na to mówią kicz, tak zwana sztuka kiczu.
Sztuka kiczu?
Tak, czyli powiedzmy coś, co jest takie, no powiedzmy właśnie brzydkie, jak to powiedzieliście, takie w sumie, że jest przypadkowym dziełem, jest tak zwaną sztuką kiczu.
Też, ale im bardziej ktoś jest kontrowersyjny, właśnie podąża za tą modą na brzydotę, ten jest bardziej klikalny, jak to się mówi, czyli chętniej się go obserwuje, patrzy na zdjęcia po to, żeby zobaczyć, Boże, jak on jest brzydko ubrany, ale jednak jest i to generuje
zrobił
jego
coś
popularność. Dokładnie.
Coś
tak, tak, tak.
Dominika?
Właśnie tak, nawiązując, takie informacje związane z brzydotą albo z jakimiś kontrowersjami są najlepiej sprzedawalne, ponieważ dobra wiadomość to zła wiadomość też w niektórych środowiskach. Czyli jeśli coś jest nacechowane negatywnie, ma większy rozgłos. A tak naprawdę odeszliśmy może trochę od tego, że piękno, prostota i nawet takie jakby umiłowanie tego piękna jest tak naprawdę wartościowe i jest w stanie przetrwać trudne czasy.
Ja się uśmiecham, dlatego że jak się słucha Dominiki, to taka łagodność. Ja od razu cichnę.
Ale to też wlewa taki entuzjazm, prawda? I uspokojenie.
Że w sposobie wyrażania może być też jakaś taka harmonia, jakaś łagodność. Ala?
Zostało tu powiedziane bardzo dużo rzeczy. Ja może podam przykład. Przykład mojej siostry, która chodzi do szkoły podstawowej. Jest w 6 klasie i też, no nie będę podawała tak konkretnie, ale no już właśnie weszło do szkoły, weszła ta brzydota, weszły te wszystkie powiedzmy zagraniczne święta typu Halloween, czy jakieś tam nam bliżej nieznane. No i niestety, tak jak to się mówi podprogowo, to wchodzi i się działa na dzieci, na istoty niewinne, które nie mają jeszcze daru takiego rozeznania, co jest dobre, co jest złe.
Oswaja się.
Tak, oswaja się, a
coś
też...
staje się bliskie dla mózgu.
Tak, i tym bardziej, że no dziecko widzi, że okej, no jak starsi nauczyciele są w tym razem z nami, to jest coś dobrego.
Powtórz to jeszcze raz. A powiem dlaczego. Dlatego, że brak upomnienia takiego to jest akceptacja.
Bo właśnie, nieraz nauczyciele są przeciwko, ale mówią to w warunkach późniejszych, na przykład pozalekcyjnych. Nie chcą wyjść z tą inicjatywą i powiedzieć głośno, że coś jest tutaj nie tak. Właśnie się temu poddają. Nie mówię, że wszyscy, bo też nie można generalizować, ale jest to no, stanowisko wielu. Stanowisko, które trzeba by było zmienić w naszych szkołach.
Dziękuję, że podzieliliście się swoim spostrzeżeniem na świat, swoimi obserwacjami. Przemka poprosimy o taki dłuższy przerywnik muzyczny, a my wracamy już do tego, co na taką kondycję świata, brzydoty, pewnej antykultury ma do powiedzenia artystom, czyli również nam, bo jesteśmy w radiu, a o radiu mówi się, że jest sztuka radiowa, że to też jest tworzenie, to jest komunikowanie się czymś, co ma mieć charakter piękna sztuki, dobrego słowa, dobrego mówienia. Dlatego też w tym temacie katarzys kontra coming out chcemy po prostu porozmawiać ze świętym Janem Pawłem II. Czas wzrastania, katarzys kontra coming out, przemówienie Jana Pawła II z 13 czerwca 87 roku, trzecia podróż apostolska do ojczyzny. Kościół Świętego Krzyża, świat kultury tam zgromadzony. Jan Paweł II rozpoczyna to przemówienie od słów takich, powiedzmy, świeckich i chrześcijańskich i religijnych, bo mówi do zgromadzonych: drodzy Państwo, czcigodni bracia i siostry, czyli wie, że ma przed sobą nie tylko ludzi wierzących, ale ma również ludzi niewierzących. Mówi do artystów, czyli mówi do każdego człowieka. Jeżeli chcesz podzielić się z nami swoją refleksją na ten temat, pamiętaj, że jesteśmy na profilu Czas Wzrastania na Facebooku. Facebook Czas Wzrastania. Też otwarta jest bramka SMS-owa 536-600-500. 536-600-500. Startujemy.
Pozwólcie, że nawiążę do fragmentu z Dziejów Apostolskich, do słów: trwali w nauce apostołów, i w łamaniu chleba, i w modlitwie trwali.
Dzieje apostolskie mówią o pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej, jaka ukształtowała się w Jerozolimie po dniu Pięćdziesiątnicy wokół apostołów, którzy w tym czasie, którzy w tym właśnie dniu otrzymali Ducha Świętego, Ducha Prawdy, Parakleta, Pocieszyciela.
Pragnę to jedno słowo. Trwali, słowo świadczące o historycznych początkach Kościoła, odnieść do nas tutaj zgromadzonych. Do wszystkich, którzy trwają w tej samej, co tamta wspólnocie, a o wspólnocie tej stanowi nauka apostołów, łamanie chleba i modlitwa.
Równocześnie jednak to wasze trwanie we wspólnocie Kościoła, ludzie kultury, przedstawiciele środowisk twórczych, artyści, posiada znaczenie szczególne. Myślę o was, tutaj zgromadzonych, ale myślę także o wszystkich, którzy do tej samej wspólnoty należą, zarówno na ziemi polskiej, jak i poza jej granicami. Wielka wspólnota ludzi, którzy trwając przy wielorakim warsztacie twórczości, służą trwaniu i przetrwaniu narodu.
Naród bowiem trwa w swojej duchowej substancji, duchowej tożsamości przez własną kulturę. Ta prawda w naszych dziejach zdobywa szczególną wymowę, zwłaszcza w niektórych okresach. Wystarczy wspomnieć rozbiory, wiek XIX, śmiertelną walkę o przetrwanie narodu, a na tym tle nieznany przedtem rozwój kultury polskiej, poprzez dzieła wieszczów, Chopina, którego serce znajduje się w tej świątyni, mistrzów Duta i Pędzla. W tym miejscu wspomnijmy szczególnie Karola Szymanowskiego, którego 50. rocznicę zgonu obchodzimy w tym roku, a którego arcydzieło nadało także ton naszemu dzisiejszemu spotkaniu. Wydaje mi się, że mamy tutaj z tego tekstu początku, który czytaliśmy, święty Jan Paweł II właśnie tu przytacza to słowo trwanie. My musimy trwać w tej tradycji katolickiej, chrześcijańskiej. My nie mamy być takimi właśnie podatnymi na te współczesne kultury, współczesny kicz, może tą brzydotę, która gdzieś tam szuka tego miejsca, gdzie może wejść w nasze życie, czy to prywatne, biznesowe, rodzinne, zawodowe. I my no właśnie musimy trwać na modlitwie, trwać na łamaniu chleba ze swoimi braćmi i siostrami w wierze. No i wydaje mi się, że najważniejsze trwać właśnie przy Kościele, przy tym fundamencie naszym.
Święty Jan Paweł II tutaj daje jako przykład takiej wspólnoty, pierwszą wspólnotę chrześcijan, ponieważ oni tak naprawdę poszli za czymś, co było nawiązaniem do Starego Testamentu, ale było też czymś nowym, ponieważ Chrystus też rzucił jakby nowe światło na to wszystko i oni rozwijali się najszybciej tam, gdzie był największy ucisk, czyli trwali wspólnie i co było właśnie najważniejsze w tym wszystkim, to trwali w łamaniu chleba i w modlitwie. Czyli były elementy wspólne, które ich łączyły i które pozwalały, wnosiły jakby pokój w ich życie i taką trwałość.
I tutaj też nasuwa się od razu taka myśl, że nie wytrwaliby w tym, gdyby nie podarowany im duch prawdy, paraklet, czyli dosłownie obrońca, adwokat.
Zanim podarowany, to obiecany.
Też.
Prawda? Bo tak. Oni trwają, tak. Czekają na.
czekają na, a potem otrzymują i Duch Pocieszyciel, myślę, że to, co też powiedziała Dominika, że nie wytrwaliby, gdyby nie pocieszenie, bo trwali w ucisku.
Jan Paweł II zwraca też tutaj uwagę na osoby sztuki, na artystów, na pisarzy, ludzi oddanych właśnie twórczości i mówi o tym, że oni zostali też po coś powołani. Zostali powołani, żeby tą prawdę przekazywać dalej, ale właśnie w tym duchu trwania w prawdzie, o której mówiła Dominika. Trwania w prawdzie, którą tak naprawdę otrzymaliśmy od pierwszych wieków życia Kościoła, od pierwszych wieków, kiedy kiedy no właśnie ta prawda zaczęła być przekazywana.
Kiedy trudniej było trwać, jeśli tak sobie to przeanalizujemy, bo my przecież dzisiaj mówimy, nam jest trudno, przecież jest tak ciężko, tak dużo tych ograniczeń, barier, o których mówiliśmy na początku, ale kiedy cofniemy się wstecz właśnie te 2000 lat i zastanowimy się, czy apostołom było łatwiej, no wydaje mi się, że o wiele trudniej, że to, co ich...
była pod butem okupanta.
Właśnie, przecież oni cierpieli i oddawali życie za Chrystusa, a my dzisiaj przez to, że nie mamy tej modlitwy i nie trwamy na łamaniu chleba, nie poświęcamy temu dużo czasu, uwagi, no zagubiamy te trwanie.
Trzeba by było też sobie zadać pytanie, co jest tą prawdą. I właśnie to jest tą trudnością, żeby zrozumieć, co jest prawdą i nieraz właśnie zadać sobie ten trud i poszukać prawdy. Tak odwzajemnić prawdę i fałsz, to co jest dobre, to co jest złe, żeby właśnie wrócić do początków.
Mówiliście tutaj też dużo o tym trwaniu i Jan Paweł II też pisze, że trwanie we wspólnocie. On podkreśla, że ci artyści, ci wszyscy ludzie kultury, ci wszyscy twórcy, oni też są wspólnotą, a wspólnota jest tym nośnikiem kultury, o który też mamy dbać. Ta kultura też nie może być oderwana od moralności, dlatego on zwraca uwagę na to, że to trwanie we wspólnocie musi być trwaniem we wspólnocie Kościoła.
Tak. Jest jedno słowo, które wszyscy pominęliśmy. W czym oni trwali?
W nauce apostołów, w łamaniu chleba i w modlitwie.
Kamil, tak, w nauce. W nauce. Wiedza, o tym też dzisiaj wcześniej sobie rozmawialiśmy. Wy podzieliliście się czym? Doświadczeniem, obserwacją. Zdobywacie wiedzę na dany temat. I tutaj trwanie apostołów wraz z Maryją jest trwaniem w nauce apostołów, czyli w tym, co apostołowie już wtedy w tym wieczerniku zapamiętali ze spotkania z tym, który jest prawdą. I teraz uwaga, bo nam się wydaje, że prawdę to się tak, być może się nam wydaje, tak się zdobywa. Prawdę się odkrywa nade wszystko. I wieki przed apostołami, przed pierwszą wspólnotą Chrystusa, to były wieki nieustannego odkrywania prawdy o człowieku. Popatrzmy, ile praw już wtedy odkryto, jakie były osiągnięcia praw, nie prawd, tylko praw. Ile już wiedziano też o człowieku samym, co przecież cała kultura, sztuka, to było szukanie tego, kim jest człowiek i odpowiedzią na to pytanie. Dlaczego Jan Paweł II prowadzi ludzi do wieczernika? Ponieważ tam się zawarła najgłębsza prawda o kim? O człowieku, o ludzkości. I jeżeli mówi, że mamy w czymś trwać, to w tym, co objawiło się w wieczerniku. Bo tam się objawiło i zmartwychwstanie, tam się objawiła wspólnota, tam się objawiła nauka, którą nie jest nikt inny, jak jest sam Jezus Chrystus. I trwanie pozwala w tej nauce i w tej wspólnocie i w tym dziedzictwie, łamaniu chleba i modlitwie, pozwala przetrwać kulturze i przetrwać narodom. Aleks?
No cóż, ja mogę
ci
powiedzieć,
bo
że...
ty się nie odezwałeś słowem w tej części.
Tak, ja mogę powiedzieć, że nauka nie jest czym innym jak po prostu odkrywaniem i zapisywaniem tego, co się wydarzyło. To, co poznaliśmy, czyli trwanie w Chrystusie, trwanie w wspólnocie, to jest życie de facto z innymi ludźmi, poznawanie ich obyczajów, poznawanie ich tradycji, udokumentowanie ich. Jak udokumentować tradycję, kulturę? Tworząc de facto nową, czyli
nową
malować...
kulturę?
Znaczy, tworząc nową, przepraszam, źle powiedziałem, ale uwieczniając ją w rzeźbach, w malowidłach, w pieśniach, w wszelkiego rodzaju literaturze.
22:15, 5, 3, 6, 600, 500, 5, 3, 6, 600, 500, czas wzrastania na Facebooku, tam mile widziane wasze komentarze, a my wracamy do kolejnej części przemówienia Jana Pawła II do świata kultury. Cały czas niech przed nami będzie to, czym jest katarzys, czym jest oczyszczenie, czym jest trwanie kultury, sztuki, poezji, teatru, całej tej działalności człowieka, która ma oczyszczać, ma odkrywać, ma uświęcać, a czym jest to, co teraz jest modne, popularne i oparte już nie na nauce, tylko na pseudonauce, postnauce, postprawdzie, czyli na odejściu, ucieczce, oderwaniu się. Tu jeszcze ciekawą interpretację coming outu powiedział Alex. Co to było?
Ksiądz nawiązuje teraz do tego, co mówiłem przed audycją? No to tak, no to ze względu na to, że ja większość czasu spędzam w cudzysłowie w języku angielskim, to znam etymologię tego zwrotu, coming out of the closet, w języku angielskim oznacza wyjściem z szafy. No bo Brytyjczycy i Amerykanie mają takie szafy duże jak cała ściana, wbudowane de facto w ścianę, gdzie zmieści się człowiek. No i jak się człowiek zamknie w tej szafie, to nikt nie widzi, co tam się dzieje. I dopiero wtedy, kiedy człowiek się przekona o tym, że to, co tam w szafie robi, to jest normalne, no to wychodzi z tej szafy. They are coming out of the closet.
Czyli... Dziękujemy. Dziękujemy Przemku. Trochę muzyki, wracamy.
Stale żyję z pełną świadomością tej prawdy, od najmłodszych lat. Kiedy dane mi było przemawiać wobec przedstawicieli wielu narodów świata w UNESCO w Paryżu, świadomość ta wyraziła się w sposób głęboko przeżyty i gruntownie przemyślany, a zarazem całkowicie spontaniczny. Mówiłem wtedy: naród jest tą wielką wspólnotą ludzi, których łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. Naród istnieje z kultury i dla kultury.
Jestem synem narodu, który przetrzymał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród. nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg.
I dlatego też to, co tutaj mówię na temat praw narodu u podstaw kultury i jej przyszłości, nie jest echem żadnego nacjonalizmu, ale pozostaje trwałym elementem ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw rozwoju człowieka. Istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze narodu. Jest to zarazem ta suwerenność, przez którą równocześnie najbardziej suwerenny staje się człowiek.
To było? Polska jest?
Fenomenem.
Ach, no
właśnie. Tak, Polska jest fenomenem według mnie, ponieważ ktoś, kto miał historię w szkole podstawowej czy w szkole średniej, pamiętamy wszyscy, że podczas rozbiorów zaborcy robili wszystko, żeby zniszczyć właśnie. Oprócz tego, że zabrać terytorium naszego kraju, chcieli zniszczyć ducha polskości, chcieli zniszczyć kulturę, bo dobrze wiedzieli, że jeżeli zniszczą kulturę, to naród przestanie istnieć. I widzimy, i Polska jest pięknym przykładem, jak trwanie w tej kulturze, mimo nawet zaborów i mimo utraty niepodległości, krzewienie tej kultury, czy to muzyki, czy literatury, pozwala temu duchowi przetrwać i potem odbudować kraj.
I ja w ogóle się może tak odniosę do właśnie narodu i tej kultury. No, naród musi tworzyć kulturę, bo bez narodu nie ma kultury, a bez kultury też nie ma narodu. Więc jakby to jest zależne jedno od drugiego. Ale do czego chcę wrócić? Ja ostatnio, w sumie to wczoraj taką refleksję, byłem na bardzo ciekawym filmie w kinie, który właśnie opowiada o Polsce, o zwyczajach, obyczajach. Mogę powiedzieć, że to byli chłopi.
Co najbardziej cię zafascynowało w filmie?
Najbardziej to ten czas, w sensie, że ci ludzie żyli w całkowicie innym świecie. Takim trochę bardziej spokojnym, że oczywiście byli ludzie, były konflikty różnego rodzaju rodzin, były inne problemy na wsi, ale nie było tej technologii. Nie było tego takiego, że po prostu ja tak oglądając ten film, ja tak bardzo zatęskniłem za takimi dziecinnymi latami, gdzie powiedzmy człowiek był taki wolny od tej takiej technologii. Może i nie było takiej ultrafajnej komunikacji jak jest dzisiaj, że można gdziekolwiek zadzwonić, ale jakoś ten świat płynął swoim rytmem, było spokojniej, piękniej, człowiek egzystował na tle natury. Żył z nią, nie wiem, chodziło się z kuzynem na ryby, łowiło się ryby do słoika.
Do wiadra, do słoika.
Albo do wiadra też, no różnie jak ten.
Natomiast najciekawsze jest to, że opowiadasz o filmie i użyłeś sformułowania, że to był świat taki bez tej techniki, a jest stworzony film przy użyciu najnowocześniejszej techniki.
To swoją drogą. To swoją drogą, to już chyba jest drugi film, bo pierwszy
jesteś
to...
Jesteś fotografikiem, tak?
Jestem operatorem kamery, montażystą i też fotografikiem z takiej, powiedzmy...
Jak patrzyłeś na te obrazy, tak ożywione?
No...
Na tę metodę...
Ciekawa metoda, ciekawe też, no samo ciekawe jest to, że przy filmie nie tyle, że pracowali operatorzy, kamery, oświetleniowcy, ale pracowali też malarze, którzy malowali ileś tam tych obrazów po to, żeby później to w postprodukcji złożyć do jednego scen, do jakby jednej sceny. I to jest też fenomenal i też widzę, że twórcy zrobili bardzo duży progres, zarówno malarze, jak i twórcy, czyli powiedzmy cały piąty techniczny pod względem takiego technicznego odbioru tego filmu. Ja serdecznie na niego zachęcam. Bardzo jest ciekawy. Mam tam jakieś swoje przemyślenia co do tego, ale ogólnie poznałem takim i waloru i też takiej może dla, szczególnie dla młodych ludzi, którzy może mają w liceum.
Młodymi ludźmi.
Tak.
Ale ja mam taką refleksję na podstawie tego, co powiedziałeś i już Aleks też czeka na głos. Powiem coś tak bardzo dla mnie charakterystycznego. Ponieważ młody człowiek ucieka w przyszłość. Marzy o przyszłości. A starszy człowiek wraca do przeszłości, czyli do spokoju, do takiej sielanki. Jesteście jeszcze młodzi, czy już starzy?
Ja myślę, że my powinniśmy to łączyć. Tak samo mnie na przykład w tym tekście, w tym punkcie, urzekło jedno słowo, spoiwo. To aha, też pokazuje, jak Jan Paweł II niesamowicie też podszedł do tematu, bo to jest spoiwo, to jest też taka nomenklatura taka artystyczna, może być spoiwo malarskie, ono ma coś łączyć. I on powiedział...
Inżynierskie też może być.
Tak, tak powiedział, że... Bardziej.
Spoiwo ducha i ciała.
Tym, co łączy naród, jest kultura. I myślę, że my dzisiaj musimy łączyć te tradycje, to, w czym zostaliśmy wychowani, to katarzis, to oczyszczenie, które potem prowadzi nas do uświęcenia i wprowadzać je też w przyszłość, dlatego, że jak mówił papież Franciszek właśnie w Lizbonie, że my jesteśmy tą przyszłością i jesteśmy tą nadzieją świata. Więc musimy
w tę
przyszłość
Lizbonie?
Wchodzić. Tak.
A gdzie nie byłaś?
Jeszcze w wielu miejscach, ojcze.
Bo ja prosimy, jeszcze Aleks. Nawiążę do tego, co Dominika mówiła na początku, że zauważyło, że naród bez kultury, naród, który zapomina o swojej historii, przestaje istnieć. I tak jak ojciec słusznie zauważył, ten film Chłopi to jest odtwarzanie historii z nową technologią, czyli de facto to jest kontynuacja kultury, przechowywanie jej dla następnego pokolenia, a jednocześnie odświeżenie za pomocą nowych zdobyczy nauki, nowych zdobyczy ludzkości.
No nie będę się tu szczycił na nie wiadomo jakie tam analizy, natomiast Chłopi Reymonta to jest arcydzieło, nie tylko jeżeli chodzi o literaturę, ale też podejmowanych tam kwestii problemów i to udało się w tym filmie rzeczywiście ukazać na nowo, podejść do problemu, które ma wspólnota, ma człowiek, ma no, społeczeństwo. Coś jeszcze w tym temacie? Cisza.
O naszej suwerenności i tożsamości naszego narodu właśnie stanowi kultura, to w czym trwamy w narodzie. Bo tego nam się nie odbierze. Można nam odebrać państwo, można nam odebrać terytorium państwa, ale no nie odbierze się kultury, tradycji i całego
kultury,
dziedzictwa.
Kultury, czyli czego?
Kultury tego, na czym wyrośliśmy i w czym trwamy.
Na czym wyrośliśmy?
Kultura obejmuje tak naprawdę bardzo wiele. Nasz język ojczysty, pieśni narodowe, hymn, literaturę, dorobek teatralny, artystyczny, nasze tradycje, to, że na przykład na święta Bożego Narodzenia właśnie śpiewamy kolędy. No to wszystko, co po prostu utożsamiamy no z tym, co jest nasze tak naprawdę, takie domowe. To wszystko też jest kultura, nasza polskość.
Ale nas też zbliża i łączy. No teraz w listopadzie będzie Marsz Niepodległości, jedno z takich większych wydarzeń i też ludzie wyjdą wspólnie na ulicę żeby no, świętować niepodległość Polski, niepodległość
też
Polaków.
Jan Paweł II mówi, że to nie jest żaden nacjonalizm. To jest przekazywanie kultury, która powinna być przekazywana w tym duchu też narodowościowym, właśnie w duchu, tak jak Kamil mówił, suwerenności, ale to nie jest nacjonalizm, to jest coś jak najbardziej dobrego i pożądanego.
Ja jeszcze szybko zauważę, że kultura to nie tylko duże wydarzenia czy malowidła, ale kultura to również coś, czym powinniśmy żyć na co dzień. Kultura na przykład osobista, kultura wymowy, tak jak się ubieramy albo tak jak ze sobą rozmawiamy, czy witamy się na zasadzie yo, siema, ziom, czy witamy się na zasadzie dzień dobry, dobry wieczór.
Na przykład. Z takich wydarzeń i kultury to przed nami też wszystkich świętych i tradycja pamięci o zmarłych. Przepraszam, już będę wspominał jak dziadek. Tak. Natomiast nie wiecie, bo może... ale zapytajcie rodziców, czy pamiętają cmentarze ze swojej młodości. Jak poprawiła się, mówię pozytywnie, kultura troski o cmentarze. Cmentarze to są teraz po prostu no, perełki, tak jak one wyglądają. Nie chodzi mi tylko o pomniki, ale o dbałość, o czystość, o znicze, o kwiaty. Gdziekolwiek by nie zatrzymać się na cmentarzu w Polsce, gdzie jest jeszcze społeczność i tak dalej, no może się znajdzie jakiś taki zaniedbany grób, czy gdzieś... ale ogólnie wygląda to rewelacyjnie. Natomiast moje pierwsze doświadczenie zniszczonych cmentarzy, zaniedbanych cmentarzy, to jest pierwszy raz przekroczenie granicy Polski na wschód. Jeszcze jak na cmentarzu zobaczyłem czerwoną, odartą, jakąś taką porudzewiałą gwiazdę sowiecko-ruską, to było po prostu zderzenie kultury naszej z jakąś taką, no trudno to określić było dla mnie. Zapytałem o kulturę, ponieważ to jest uprawa. To nie jest coś, co po prostu spadnie z nieba. To znowu, tak jak wiedzę trzeba odkrywać, prawdę o człowieku trzeba odkrywać o świecie, tak kulturę trzeba uprawiać. I przypomniało mi się, znowu was zachęcę do czegoś, nie wiem czy ogarniecie wszyscy te zachęty, no moje prawo zachęcać, wasz przywilej skorzystać, do posłuchania, co o Bogu Rodzicy powiedział Jan Paweł II. No niesamowite. Jako właśnie takim naszym dziedzictwie, naszej kultury, naszej tradycji, coś, co nas po prostu stanowi. Myślę, że kojarzymy takie męskie Bogu Rodzice, albo takie żeńskie zaśpiewane.
Tak.
Dziewica Bogiem sławiona Maryja. Ktoś zdawał język polski? Pamiętacie, tak?
W interpretacji no, tego na pamięć.
Cały na pamięć
tekst.
Cały?
Tak, tak, obowiązkowo było u mnie w gimnazjum, Bogu Rodzica, kiedy to jeszcze istniało.
Litwo,
Bogiem sławiona Maryja.
U Twego Syna, Gospodzina, Matko zwolena Maryja.
Ziści nam, spuści nam, Kyrie eleison.
U Twego?
Dziela Chrzciciela. Bożyce,
usłysz głosy, napełń myśli człowiecze, słysz modlitwę, jąż nosimy, a dać raczy jegoż prosimy.
A na świecie zbożny pobyt,
pożywocie rajski przebyt, Kyrie eleison.
Mam nadzieję, że słuchała tego moja polonistka z liceum, jeśli tak, to bardzo serdecznie
tak, bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo razem z Dominiką chodziłyśmy do tej samej szkoły i było to jedno z zadań na języku polskim.
Tak.
Można tak powiedzieć, ale widzimy skutki, widzimy rezultaty
do dzisiaj
tej
pamiętam.
Nauki.
Jak ma na imię?
Tak.
Pani Mariola Kowalczyk.
Pozdrawiamy.
A zatem rozmawiałem z nią kiedyś nawet, chyba pamiętam, ale w innym jakimś temacie. Natomiast zwróćcie uwagę, co robiła pani Mariola? Uprawiała waszą kulturę, waszą zdolność do kultury. Uprawiała też zdolność do pewnej gracji, do wrażeń religijnych
do
i tak dalej.
Wrażliwości na takie rzeczy.
W tym już mamy jakiś SMS. W triadzie prawda, dobro, piękno, najsłabsze zdaje się ostatnie. Paralela do osoby to rozum, wola, uczucia. są to jednak wymiary tego samego bytu, równoważne. Prawda, dobro, piękno, rozum, wola, uczucia. Dziękujemy, Gina.
Wyrażam przeto radość, iż w czasie obecnej mojej pielgrzymki do ojczyzny dane mi jest spotkać się ze środowiskiem ludzi kultury, sztuki wielorakiej i wielokierunkowej twórczości artystycznej. Adam Chmielowski, błogosławiony brat Albert, powiedział: istotą sztuki jest dusza, wyrażająca się w stylu.
Każdy z was daje szczególne świadectwo o człowieku, o tym, jaki jest właściwy wymiar jego egzystencji. Nie samym chlebem żyje człowiek. Chociaż zdajemy sobie sprawę, jak doniosłe są sprawy chleba, jak wiele od nich zależy w życiu całej ludzkości i wszystkich narodów, w życiu poszczególnych osób i rodzin, to przecież przekonują nas te słowa Chrystusa. Nie samym chlebem, nie samym.
Człowiek to inny jeszcze wymiar potrzeb i inny wymiar możliwości. Jego byt określa wewnętrzny stosunek do prawdy, dobra i piękna. Istotą dla ludzkiej osoby jest transcendencja, a to znaczy zarazem inny głód, głód ludzkiego ducha.
Dlatego Chrystus mówił, a pamiętajmy, że powiedział to podczas kuszenia. Powiedział do kusiciela: nie samym chlebem, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Ludzkie zapotrzebowania łączą się z wymiarem słowa, logosu, a więc prawdy. Łączą się także z wymiarem etosu, a więc wolności kierowanej prawdą. Głód wolności ostatecznie zaspokaja się przez miłość.
Chleb i słowo. Kultura i ekonomia. Czy się wykluczają? Czy się wzajemnie zwalczają? Nie, po prostu się dopełniają. Jednakże ze stanowiska pełni człowieka trzeba, aby również ekonomia uczestniczyła w kulturze, aby była jej zasadniczo podporządkowana. To bowiem oznacza prymat tego, co najgłębiej człowiecze.
Przemawiając do pisarzy polskich na rok przed śmiercią, ksiądz kardynał Wyszyński powiedział: słowo, które jest wspaniałym darem Bożym, ma być słoneczne i lecznicze. Przed 20 przeszło laty był na Jasnej Górze pierwszy po wojnie zjazd pisarzy katolickich. Miałem do nich mówić.
Stanął mi wyraziście przed oczyma obraz Łazarza, który leżał u drzwi wielkiej rezydencji, gdzie bogacz obleczony w bisior codziennie oficie ucztował.
Ten biedny człowiek, okryty ranami, umierał z głodu, bo nie dano mu nic ze stołu wielmoży, tylko psy lizały rany Łazarza. Narzuciło mi się wówczas to porównanie. Jakie stosowne dla twórców kultury, dla pisarzy jest to szlachetne i lecznicze zdanie. Lizać rany człowieka pobitego, leczyć naród, leczyć ludzi.
Wciąż pytasz, czemu życie nie płynie spokojnie jak sen? Czy trudniejszą drogą dni już minione, czy to, co przed tobą, jak statek z papieru na oceanie, musisz wbrew wichrom pognać w nieznane? Podobny żurawiom z dala od gniazd, wybieraj wolność, a wzlecisz do gwiazd. Przyszłość pokaże, gdy powieki zamknie czas, ile warte serce, które biło w nas. Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego, by żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego. Jeżeli serce dasz na spalenie, każda twa iskra wznieci płomienie. Wciąż pytasz, czemu tak trudno płacić dobrem za zło? Czy w ciemnej dolinie nie zaznasz lęku i zachowasz imię? Jak płomień zapałki uparcie się tli, nie trać nadziei do końca swych dni. Przychyć światu kawałek nieba, gdy będziesz dobry jak kromka chleba. Przyszłość pokaże, gdy powieki zamknie czas, ile warte serce, które biło w nas. Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego, by żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego. Jeżeli serce dasz na spalenie, każda twa iskra wznieci płomienie. Jeszcze światło rozjaśni mrok, jeszcze zagramy najlepsze z ról, jeszcze życie zagra nam z nut, jeszcze przyszłość pokaże, gdy powieki zamknie czas. Ile warte serce, które biło w nas. Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego, by żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego. Jeżeli serce dasz na spalenie, każda twa iskra wznieci płomienie.
Dwudziesta druga, 45, 536, 600, 500, 536, 600, 500. Mam nadzieję, że też zadzwonicie do nas. 5, 6, 655, 23, 55 lub 5, 6, 655, 23, 56. Też zachęcamy do napisania komentarza, może pytania na naszym profilu na Czas Wzrastania na Facebooku. Pozdrawiamy rodziców Agaty.
Tak, mama też napisała taki komentarz, co prawda może nie na numer telefonu Radia Maryja, ale do córki, i przypomniała mi w przerwie bardzo ważną rzecz. Wrócimy na sekundkę do tego tematu uprawiania kultury, bo przypomniała mi, że mój tata ma ustawione na dzwonku rotę. I dzięki temu, że telefon dzwoni w domu, moja 7-letnia siostra Jadwiga potrafi zaśpiewać dzisiaj już tę pieśń, więc to też takie uprawianie kultury też w tym ognisku domowym, to też jest ważne, tak jak tu Dominika wspominała, i nauczyciele w szkole, ale w tym pierwszym już środowisku
ciekaw
domowym.
Ciekaw jestem, może napiszę, mama. Ciekaw jestem, co śpiewała Agata, gdy miała 7 lat.
Może nie pytajmy, mamo, nie odpowiadaj, przejdźmy do tematu audycji, punktu trzeciego.
To jest to, też to, co już tutaj przeczytaliśmy o świętym Adamie Chmielowskim. Istotą sztuki jest dusza wyrażająca się w stylu, że właśnie przez te takie najprostsze rzeczy krzewienia kultury wyrażamy swój styl, swoją osobowość i trwamy właśnie w tej kulturze, którą rozwijamy i którą kultywujemy.
Czyli uprawiamy.
Tak.
On tutaj też i miłował ludzi, prawda, bo patrząc na historię Adama Chmielowskiego, świętego brata Alberta później, to postać, która też z początku jest takim buntownikiem, człowiekiem, który walczy o niepodległość, walczy za Polskę, i później zostaje kaleką na wygnaniu dodatkowo we Francji, szuka później sensu właśnie w sztuce, w tym właśnie jakby malowaniu i w jakiś sposób wyrażaniu tej kultury dla narodu, dla tych ludzi, którzy gdzieś tam żyją niczym jakaś, powiedzmy, taka lawa, powiedzmy, skryta i twarda, a wewnątrz po prostu bardzo taka mocna, plugawa, to po prostu później nagle tą kulturę porzuca dla jeszcze celu wyższego, czyli człowieka. Bardzo piękne słowa, które często wracają do mnie same, kiedy święty brat Albert powiedział do swojego przeora w zakonie, że a ludzi i Boga trzeba kochać tak, aby bolały mięśnie i kości. I to jest takie też bardzo piękne, że właśnie czasem nawet my, ludzie, którzy właśnie tworzymy tą dobrą kulturę, będziemy gdzieś dostawali od tego świata zewnętrznego takie...
Ja was lubię zaczepiać.
Takie baty i
tak dalej. Co to jest dobra kultura?
To ta, która nas rozwija i ubogaca.
A nie, która nas demoralizuje i niszczy.
O. No bo myślę, że tutaj ważne zdanie, że kultura nie może być...
Możesz odliczać do 10.
Nie może być oderwana od moralności. I tutaj przechodząc do cytatu "Nie samym chlebem żyje człowiek", oprócz pożywienia takiego doczesnego jest nam też potrzebna kultura, żeby wzrastać. I jeżeli będziemy się karmić, no tutaj takie powiedzenie popularne, jesteś tym, co jesz. Jak będziemy się karmić byle czym, no to nie wyrośniemy na dobrych, porządnych ludzi, elokwentnych, kulturalnych przede wszystkim. Dlatego ta kultura musi być na wysokim poziomie i nie może być oderwana od moralności.
Tak, według mnie człowiek potrzebuje trzech rodzajów takiego chleba. Potrzebuje chleba fizycznego, żeby zaspokoić ciało, potrzebuje chleba duchowego, żeby móc się modlić, i chleba kulturowego. dobrze jest, kiedy ten chleb kulturowy jest połączony z chlebem duchowym. I według mnie to jest bardzo dobre, że polska kultura w dużej mierze oparta jest o nasze korzenie katolickie, nasze korzenie chrześcijańskie. Historia, ta, która była uczona, kiedy ja byłem w szkole podstawowej, gimnazjum i technikum, właśnie zaczynała się ta historia Polski, muszę sprecyzować, właśnie zaczynała się od tego, zaczynała się od chrztu Polski. I to jest bardzo dobre, że właśnie łączymy to, że u nas w domach jest normalne, że jest krzyż nad drzwiami. Dobrze by było, jakby krzyże wróciły również do miejsc pracy. Przynajmniej
są,
według mnie.
Tu jest. A jeszcze tutaj? Powiem, żeby na piersi wróciły. Dzień dobry. Ja mam.
Tak.
Ja też.
Myślę, że każdy z nas ma jakiś znaczek. Ja mam szkaplerz.
Co za młodzież święta przyszła do studia. Bogu dzięki, że taka jest. Dobra kultura.
Z ponad tysiącletnią tradycją też, bo tak. Musimy też się pochwalić tym, że my jako właśnie naród polski, chyba no nie ma takiego drugiego kraju, który miałby tak powiedzmy pielęgnowaną tą tradycję i też dbający, że co roku też wspominamy rocznice różnego rodzaju powstań, właśnie niepodległości, bo na przykład inne kraje to trochę zatraciły przez tą może właśnie współczesną kulturę, tą zmianę, czy może bardziej ten taki coming out.
Kultura tutaj dobra, wrócę do tej myśli, to też ta, która odkrywa to wszystko, czym była mowa, prawda, dobro, piękno, odkrywa i wyraża w stylu, Kamil zauważył to, jakoś przytoczył, która nieustannie ma w sobie głód i chce być uprawianą, prawda, bo czy my tu w studiu jesteśmy już uprawieni? Nie, jeszcze nie. Nawet gdybyśmy zapytali kogoś takiego uczciwego, stającego w pokorze, to mając 97 lat, powie, że jeszcze jest uprawiany, że jeszcze czegoś mu brakuje. To jest piękne. Głód ludzkiego ducha. Gdybyśmy szukali definicji, czym jest etos. Etos. Etos prawnika. Etos dziennikarza. Etos inżyniera, informatyka, etos słuchacza Radia Maryja, etos nauczyciela, etos. Niesamowita definicja na Pawła II. Wolność kierowana prawdą. Wolność kierowana prawdą, czyli prawda nas wyzwala. Wolność musi prowadzić do prawdy. Prawda wyzwala, a zatem coś, co tu mówimy, dobra kultura, zła kultura, to musimy powiedzieć, skoro prawda wyzwala, to co zniewala?
Kłamstwo.
I to już jest antykultura. Wszelkie kłamstwo o Bogu, wszelkie kłamstwo o człowieku, wszelkie kłamstwo o historii, o fundamentach, to po prostu wcześniej czy później poprowadzi do zniewolenia. Katarzys kontra coming out. Katarzys to było poszukiwanie prawdy, by oczyścić to, co jeszcze nie jest doskonałe. Coming out jest powiedzenie, nie no super, super, że jestem błędny, super, że jestem brzydki, super, że jestem amoralny, prawda? Super, że jestem akulturalny, albo super, że porzucę to całe dziedzictwo, któremu na imię Polska.
Super, że nie mam je w szafie.
Tak. Tak.
Ja mogę z własnego doświadczenia przytoczyć taki przykład. Mam takiego znajomego, na imię Morgan, mieszka w Stanach Zjednoczonych, który to mój znajomy, no, ma problemy ze skupieniem, często zapomina o wielu rzeczach, no i wynika to z tego, że jego mózg się rozwija trochę inaczej niż zazwyczaj mózg powinien się rozwijać. I pokłóciłem się z nim pewnego razu. No, błahe rzeczy, nieważne jest to, o co się pokłóciłem, ale pokłóciłem się z nim porządnie. Do tego stopnia, że on mi powiedział: słuchaj, ja nie mogę być twoim przyjacielem, bo ja zawsze będę ciebie, denerwował. I on mógł tutaj powiedzieć, że ja, no cóż, trudno, zawsze będę wszystkich denerwował, jestem po prostu półgłówkiem. ale ja mu powiedziałem, że ja zawsze będę wybaczał, tak jak ja byłem uczony przez kulturę i wiarę katolicką, że zawsze trzeba wybaczać. I to on mi powiedział, że to wywołało w nim takie uczucie katharsis właśnie, takie pełne oczyszczenie, że w końcu znalazł kogoś, kto rozumie, czym dla niego jest ten problem, że ciągle zapomina, ciągle nie łapie toku myślenia naszego. I może porównać to właśnie z tym, że tak jak my katolicy, wszyscy ludzie jesteśmy grzesznikami bądź co bądź, popełniamy błędy, upadamy, ale powinniśmy zawsze przynajmniej pójść do spowiedzi i się z tego wyspowiadać.
Przynajmniej.
Przynajmniej, zawsze.
Mamy takie czasem wtręty, jakby przynajmniej. Tak. To w takim języku mówionym się nam może zdarzyć. Zobaczmy, co tam piszą na 5366500. Krystyna. Boże kochany, dałeś nam czas i pokazałeś, kto nas ma w drodze wyprzedzać. To tylko Jezus, dobro, piękno, miłość, a dziś nas wyprzedza brzydota. O Matko Najświętsza, pośpiesz nam z pomocą, bo płaczesz. Ty płaczę, ja i wszystkie twoje dzieci płaczą. Pomóż nam, o pomóż, śliczna. Dziękujemy pani Krystyno. Kolejna osoba. Słowo kultura porównane do wiernego psa, miłość liżącego rany nędzarza. Więc rdzeniem kultury jest Chrystus, słowo, religia. Słowo jest chlebem w Eucharystii. Dziękujemy. I kolejne. Dobra kultura buduje naród, zła kultura niszczy. Pozdrawiam.
Pani Krystyna powiedziała, że brzydota nas wyprzedza. Wydaje mi się, że brzydota wyprzedza tych, którzy na nią przyzwalają, bo jeśli my nie pozwalamy na brzydotę, przeciwstawiamy się jej, tak jak dzisiaj ubieramy się na biało, właśnie manifestując swoją radość i chęć piękna, my stajemy w biegu, w zawodach z tą brzydotą i staramy się wygrać.
No, obudził się w Kamilu wojownik. Prawda? Nie. Przywódca. Dobrze. Tomi Chudy pisze na Facebooku. Mój święty Krzysztof, przyjąłem jego imię na bierzmowanie, modlę się do niego i dziękuję za opiekę. To, że w samochodzie widnieje, normalne. Ale na hulaj duszy też go mam. Co to jest hulaj dusza? Hulajnoga?
Chciałam zadać to samo pytanie, więc...
To jest taka dusza beztroska, która nie przejmuje dusza, się taka... wieloma rzeczami.
Więc zawsze ze mną jeździ, a kolor pomarańczowy.
Może jednak chodzi o hulajnogę, ojcze?
Może, tak mi się wydaje. To takie określenie, to może tak, młodzi będą wiedzieć. Pozri dla młodzieży. Choć ja już jestem poza limitem.
Pozri.
No, ciekawy skrót.
Może słownik poprawił.
Albo
ja jeszcze chciałem się odnieść tam do tego trzeciego komentarza, co było o narodzie kulturze, że dobra kultura buduje, a zła
kultura niszczy.
Tak, ja też bardzo dziękuję za ten komentarz, bo to też jest bardzo ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie jednak ta walka trwa. I to skrycie, nieskrycie, z pokolenia na pokolenie my, jakby też strażnicy tej właśnie dobrej kultury, no musimy jakby wymagać od siebie, choćby nas inni nie wymagali, tak jak mówił święty Jan Paweł II, i o tą kulturę dbać i walczyć. I wydaje mi się, że też, przynajmniej ja mam takie przypuszczenia, nawet sam do siebie to odnoszę, że idą takie czasy, gdzie właśnie ludzie będą musieli wychodzić i o tą kulturę walczyć, tą dobrą kulturę.
Dziękujemy. Katarzys kontra coming out. Co to jest etos? Wolność kierowana prawdą. Wolność kierowana prawdą we wszystkich wymiarach naszego życia i działalności. Przed nami punkt czwarty za chwilę. Czas wzrastania. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jacek z tej strony. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że ten temat trochę mnie poruszył, bo miałem do czynienia z wieloma osobami z tego trudnego okresu wcześniejszego, gdzie rzeczywiście z tym coming outem, jak to mówicie, ogólnie w Polsce jest ciężko do tej pory. Ja też się z tym mierzyłem i chciałem powiedzieć, że takie bardzo przykre, bo mam wrażenie, że gdyby Kościół trochę bardziej przygarnął ludzi, którzy mają problem. Od razu chcę zaznaczyć, nie słuchałem całej audycji, niedawno się włączyłem, usłyszałem temat po prostu. Gdyby Kościół trochę bardziej przygarnął tych ludzi, którzy mają problem, który nie jest ich wyborem, tylko po prostu tak się zdarzyło, to może by nie było ani tego obrażania na tych paradach i tak dalej, katolicyzmu i w ogóle taki mam trochę zarzut wręcz w pewnym sensie do Kościoła. Wydaje mi się, że to jest przykre, bo każdy ma jakieś prawo do szczęścia i to jest takie trochę odepchnięcie. Tak? Ja to tak odczytuję przynajmniej. Takie odepchnięcie tych ludzi wszystkich.
Dziękujemy, Jacku. Pozostań z nami. Cieszę się, że temat, jakaś taka radość jest, że temat poruszył i to zestawienie, że rezonuje i wprowadza dyskusję. Oby ta dyskusja nie skończyła się o 20:35. W naszych domach, w środowiskach, na ulicy. Tak, sprowokujmy się wzajemnie. Właśnie taką kontrowersją. Coming out. Chcę złamać to wszystko, co stanowiło i stanowi do tej pory, bo jak powiedział Kamil, piękno nie chce się dać wyprzedzić brzydocie, czyli tutaj to katarzys cały czas jest w mocy, bo człowiek jest zdolny do czyszczania. Nie chciałbym ja zdominować tej odpowiedzi. Kto podejmuje?
Znaczy tutaj chciałem też podziękować tutaj Jackowi. Dzięki też, Jacek, że zadzwoniłeś i też poruszyłeś tak ważny temat. I też w takim właśnie temacie, że też dialogu, bo jak sam powiedziałeś, te tematy, które poruszyłeś, są tematami dość konfliktowymi. Często jest dużo krzyku, dużo hałasu i tutaj też jakby pewien zarzut do Kościoła. Ja mogę w sumie odwrócić też ten zarzut do ludzi, którzy biorą udział w różnego rodzaju marszach, gdzie w sumie krzyczą różnego rodzaju hasła, używają słów ordynarnych, gdzie powiedzmy ze strony Kościoła tego nie ma. I tutaj też powinniśmy właśnie zwracać uwagę, że właśnie obie te strony powinny dążyć do dialogu, do rozmowy. Bo tam, gdzie nie ma dialogu, tam, gdzie nie ma rozmowy, tylko jest krzyk, konflikt, to dąży później do walki, do bójki, do wojny, a w konsekwencji do śmierci, nie?
Ale czy Chrystus też nie był kontrowersyjny? To, co mówił, czego nauczał? Musimy pamiętać, że prawda, dobro, piękno jest niekwestionowalne i to nie podlega dyskusji. I jeśli podważamy to, no to tu jest właśnie ta niezgoda, to, co nas różni. A Kościół przygarnia wszystkich w tym względzie, że jeśli właśnie powróci się do tego trwałego dobra, prawdy i piękna, które trwa 2000 lat, jest otwarty dla każdego, bez względu na przeszłość.
Jak już się wejdzie do Kościoła, to trzeba się też liczyć z tym, że zacznie się to katarzys, czyli to oczyszczenie, i że trzeba będzie stanąć w prawdzie, zobaczyć, co jest złe, a co dobre, i zacząć tą swoją drogę postępowania w stronę tej prawdy.
Ważne jest, Alex. Najważniejsze z tego wszystkiego według mnie jest to, żeby chcieć wejść do Kościoła, żeby chcieć mówić i prowadzić dialog, a nie
nie krzyczeć
jeden na drugiego.
Albo nie tylko oceniać gdzieś tam z boku, nie? Że jakby wyrabiać sobie taki trochę też powiedzmy światopogląd o czymś, jakiejś sprawie, instytucji czy powiedzmy rzeczy, ale właśnie nie poszukując głębiej, nie badając, nie próbując wejść w ten dialog.
No, tak.
My też nie oceniamy osoby jako osoby, ale samo to zjawisko coming outu. Przecież nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. My jakby nie oceniamy tych osób, o których mówiłeś. My je przygarniamy jako Kościół całym sercem i chcemy służyć swoją pomocą. Dokładnie.
Modlimy się za nich każdego dnia.
Staramy się.
To co najlepsze możemy za siebie, zrobić. Żeby nie było tak, że jesteśmy na takiej wysokiej górze i modlimy się za zło świata.
Za cały świat.
A myśląc o sobie, że jesteśmy świętymi. Kościół, świętość Kościoła jest wielką tajemnicą również naszego nieustannego nawracania się, czyli powstawania z upadku. Tak, Jacku, zastanawiam się, wiadomo, że jeżeli chodzi o ten spór kulturowy, to jesteśmy w wielkiej, wielkiej wojnie, wielkiej polaryzacji. Tu wam młodym dziękuję za odpowiedź taką przyjścia do kościoła. Tak, zapraszam do kościoła każdego, bo w kościele jest miejsce dla wszystkich, którzy chcą się nawracać, chcą odkrywać prawdę i zacząć uprawiać tę prawdę na fundamencie natury człowieka i na fundamencie, który objawił nam Jezus Chrystus. Chcemy budować na Chrystusie, ale z Chrystusa. I tu przypominają się różne obrazy, chociażby ten ewangeliczny o budowaniu na skalę. Na skalę można wybudować, że tak powiem, stodołę i nic z tego nie wyjdzie. Bo przyjdzie wiatr, przyjdzie wichura i cóż z tego, że niektórzy mają usta pełne Jezusa, pełne cytatów, bądź też słów związanych z tym, że trzeba być dobrym, jakie dobro, wolność i tak dalej, krzyczą i nawet powołują się na Ewangelię, na Chrystusa, a jednak nie budują na nim, z niego, przepraszam, że to powiem, ale trzeba budować na skalę i dom ma być ze skały, żeby być twardy, ma być spiżowy, a nie te niektórzy próbują coś zbudować na piasku też w ogóle. No i właśnie ten cały światopogląd coming outu jest zbudowany na piasku. I tym, którzy tak budują, jest bardzo daleko do kościoła. Nie mówię, że nie można przyjść do kościoła, należy przyjść do kościoła. Drugi obraz tu wywołany to jest obraz tego, że kościół odkrywa, ostrzega, potem nazywa rzeczy po imieniu, czy mówi, co jest grzechem, a co nim nie jest. I teraz tak, odkrywa prawdę o tym, że człowiek to jest mężczyzna i kobieta, powołany do świętości, do życia wiecznego, uzdolniony przez Boga, do życia w społeczeństwie, we wspólnocie, w trwaniu. To wszystko, co żeśmy powiedzieli tutaj, to wszystko. Ostrzega, że ktoś, kto wprowadzi jakikolwiek zamęt w naturę człowieka, w misję człowieka, w powołanie człowieka, w biologię człowieka, prawda, to nie buduje na prawdzie, tylko buduje na kłamstwie, czyli zniewala. Im ostrzega. Nie wolno tak czynić. Dobrze. I nie zostaje Kościół tutaj na tym ostrzeganiu tylko. Kościół idzie dalej. Bo jak widzi ludzi poranionych, to diagnozuje to poranienie. I mówi, przyczyną twojego niepowodzenia, przyczyną twoich nieszczęść jest to, że siedziałeś w szafie, jak to Aleks nam powiedział, siedziałeś w szafie, poraniłeś się w tej szafie, wyszedłeś z tej szafy i mało tego, że ty jesteś poraniony, to jeszcze tym poranieniem chcesz zarazić innych albo zbudować świat na tym poranieniu. Więc diagnozuje i daje szansę. Przy tej diagnozie czeka, by nie powiedzieć, a nie ostrzegałem, a nie mówiłem, tylko mówi, chodź, przygarnę cię. Wyciągnę do ciebie rękę. Przebaczę. Dobrze to, Aleks, nawet powiedziałeś przed tym, o tym przebaczeniu koledze, że ta myśl, że ktoś mu przebaczył, to go po prostu oczyściła. Nie było, że a nie mówiłem ci, że tak będzie. Nie. Przygarnia, ale przygarnia nie po to, żeby błogosławić grzech, tylko żeby błogosławić grzesznika, by się nawrócił. Jeżeli ktoś by chciał błogosławić grzech, to przepraszam, to jest budowanie na skalę, ale budowanie wychodka za stodołą. Nie wiem, czy wiecie, co to jeszcze jest, ale to jest po prostu siano, słoma, to jest nic, to z tego nic nie będzie. Mówiąc jakimś takim obrazem. I stąd, Jacku, mówiąc szczerze, modliłem się o taki telefon. Modliłem się o takie zderzenie, które by nam pomogło uświadomić sobie, że żyjemy w takim świecie, w którym Kościół ma już coraz mniej, wydaje się, do powiedzenia. Zarzut parady są zarzutem, żeby Kościół był inny, to by nie było zarzutów. Panie Jacku, Kościół jest zawsze taki sam w tych czterech punktach, których powiedziałem. Natomiast zarzuty na paradach pojawiają się dlatego, że Kościół najbardziej przeszkadza. Tam, w tych krajach, gdzie już Kościół został pokrojony jak salami, czyli w felietonie, to było Westerplatte młodych Witka Ludwiga, tam było właśnie to na salami, był taki moment jeden, tam, gdzie już jest Kościół pokrojony, te wartości są zepchnięte gdzieś daleko, to tam się nie obrzuca Kościoła. Bo nie ma kogo obrzucać. U nas jeszcze mają kogo. Ma coming out, ma kogo obrzucać, a my mamy głosić i mamy do kogo mówić, bo jeszcze mamy ten głos mocny i mówimy: przepraszam, nawróćcie się.
Wspólnota skupiona przy apostołach, która trwa w łamaniu chleba, stara się zarazem spojrzeć na siebie, na swoje życie i powołanie w świetle tych słów, które mówią o Chrystusie i mówią równocześnie o Eucharystii. Czy wystarczy ją tylko przyjmować? Ona jest pokarmem, a więc trzeba z niej żyć. Duch ludzki żyje prawdą i miłością. Stąd rodzi się także potrzeba piękna. Powiedział poeta: cóż wiesz o pięknem? Kształtem jest miłości.
Jest to zaś miłość twórcza, miłość, która dostarcza natchnienia, dostarcza najgłębszych motywów w twórczej działalności człowieka. Jakże daleko idzie tutaj Norwid, gdy mówi: bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy, praca, by się z martwych wstało.
Jakże daleko idzie nasz czwarty wieszcz. Trudno się oprzeć przeświadczeniu, że w słowach tych stał się jednym z prekursorów Watykanium II i jego bogatego nauczania. Tak głęboko umiał odczytać tajemnicę paschalną Chrystusa, tak precyzyjnie przetłumaczyć ją na język życia i powołania chrześcijańskiego. Związek między pięknem, pracą, zmartwychwstaniem, sam rdzeń chrześcijańskiego być i działać.
Cóż wiesz o pięknem? Kształtem jest miłości. Waszym powołaniem, drodzy Państwo, jest piękno. Tworzyć przedmioty piękne. Wywoływać piękno w wielorakiej materii ludzkiej twórczości, w materii słów i dźwięków, w materii barw i tonów, w materii rzeźbiarskich czy architektonicznych brył, w materii gestów, którymi wyraża się i przemawia to najszczególniejsze tworzywa świata widzialnego, jakim jest ludzkie ciało.
Cóż wiesz o pięknem? Kształtem jest miłości. A zatem czy nie pozostaje ono w jakimś intymnym, bardzo rzeczywistym związku z tym, który umiłował do końca? Który objawił definitywną miarę miłości w dziejach człowieka i świata? Miarę ostateczną, odkupieńczą i zbawczą.
A zatem czy to piękno, które jest waszym powołaniem, waszym trudem i twórczym bólem waszego życia, nie pozostaje w ukrytej, niemniej realnej więzi z sakramentem tej chrystusowej miłości, z Eucharystią?
Wiele się mówi i pisze o polskiej pracy, a to, co mówi i pisze, napawa nieraz głęboką troską. Wydaje mi się, że praca ta jest zagrożona na obszarze skali wartości, nie tylko ekonomicznych, ale przede wszystkim tych podstawowych, ludzkich, humanistycznych, moralnych. Grozi nam to, że przez pracę się nie zmartwychwstaje.
Ludzie kultury, twórcy, artyści, pokorni słudzy piękna w życiu narodu. Myślę, że wasze przymierze z Kościołem, odnalezione na tym właśnie etapie dziejów, jest także sygnałem tego zagrożenia. Trzeba dobrze zrozumieć ten sygnał. Praca jest zagrożona wówczas, gdy wolność człowieka nie spełnia się prawidłowo, to znaczy nie spełnia się przez miłość.
Ekonomia musi tutaj posłuchać kultury, musi posłuchać etyki. Także i ze względu na siebie samą, na ekonomię. Bo wszystko jest spójne, osadzone w jednej i tej samej podmiotowości, człowieka i społeczeństwa.
Wracam do tego słowa z Dziejów Apostolskich, do którego nawiązałem na początku. Trwali. Tak, trzeba, abyście trwali w tej wspólnocie, aby jeszcze wyostrzyło się wasze poczucie odpowiedzialności za piękno, które jest kształtem miłości, abyście pomagali trwać innym w tej samej wspólnocie Kościoła i narodu, wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Tak czytamy w dalszym ciągu tekstu Dziejów.
Życzę wam, aby wasze dzieła służyły ludziom, służyły społeczeństwu, aby znajdowały odbiór, aby budziły autentyczne głody ducha ludzkiego, zaspokajając je. Abyście znajdowali poszanowanie i wdzięczność ze strony tych, którym pragniecie służyć, by się zmartwychwstało.
Urodzony w 1920 roku jako Karol Wojtyła, od najmłodszych lat człowiek umiejący rzeczywistość zawrzeć w słowie, czyli mówimy krótko poeta, umiejący w sposób bardzo precyzyjny wyśpiewać hymn Magnificat o naszej słowiańskiej duszy, o naszym pochodzeniu od Chrystusa, o tym, że Bóg każdego z nas ukował na kowadle dębowym, czyli na krzyżu, staje w 87 roku jako papież, doświadczony człowiek, filozof, teolog, duszpasterz. Staje przed światem kultury. I ostatnie fragmenty to były fragmenty mówiące o Eucharystii, mówiące o pracy, mówiące o miłości, mówiące o pięknie. W czasie tej audycji padały takie słowa jak odkrywanie, Kamil rzucił kalendarz liturgiczny, czyli liturgia, gdzie głównym liturgiem jest nikt inny jak Chrystus. On jest tym największym pośrednikiem pomiędzy człowiekiem a Bogiem. A zatem jeżeli ktokolwiek chciałby mierzyć swoją pracę z drugim człowiekiem, to nie ma porównania do tej pracy, którą Chrystus wykonał i wykonuje nieustannie. W jakim wymiarze uprawił samego siebie, by być człowiekiem oczyszczenia. Jego pracę nad sobą, jego kulturę bycia, kulturę jedności z Bogiem, kulturę pochylenia się nad bliźnim, przez śmierć Bóg oczyścił zmartwychwstaniem. Nie ma większego oczyszczenia, nie ma większego katarzis niż zmartwychwstanie Chrystusa, oczyszczenie ludzkiej natury, Pascha, przejście, a jednocześnie zwróćmy uwagę, że my mamy mieć w tym udział. Kto przyzna się do Chrystusa, kto przyjmie Jego krzyż, kto pójdzie za Nim, ma życie w Nim, tak jak On ma życie w nas. Nasze życie jest nieustannym umieraniem, by powstać do życia w Chrystusie. Papież mówi o Eucharystii. Powiedzcie mi, czy jest większy artysta niż sam Jezus, który w najbardziej prostej formie, jaka jest możliwa, czyli w formie chleba, daje samego siebie. W formie białego płatka, połamanego chleba, mówi: to jestem ja, to jest moje ciało. Czy jest jakaś w formie wyrazu artystycznego, muzycznego, rzeźbiarskiego, malarskiego, fotograficznego, filmowego, coś prostszego w formie, a wyrażającego tak wiele? W kawałku chleba jest zawarty realnie, niesymbolicznie, sam Bóg. W kropli krwi pod postacią wina zawarta jest Jego krew. Dlatego Jan Paweł II do artystów mówi o tym największym kreatorze artystycznym, stworzycielu, którego należy naśladować. Kiedy go naśladujemy? Jeżeli trwamy we wspólnocie, w nauce apostołów, w łamaniu chleba i w modlitwie. Jeżeli uprawiamy. Przepraszam, że tak zachocholiłem to ja swoimi słowami, bo żeśmy się na różne tematy tutaj rozgadali. Chciałbym jeszcze komuś odpowiedzieć, bo w komentarzach pojawia się wiele takich negatywnych słów, nie tylko tu w tych SMS-owych. Ktoś tam dorwał SMS-a i myśli, że od razu złapał nie wiem kogo i za co. Natomiast na różnych to Dominika mówiła, jakie są teksty, bo wczoraj była akcja policji gdzieś w Toruniu, po co i kto przyjechał, to ja chcę niektórym powiedzieć proste zadanie z matematyki. Mamy rok 2023, tak? A radio powstało w 1991, czyli 32 lata. Odjąć 8 to jest? 24. Ci, którzy myślą, że cokolwiek się stanie z pieniędzmi, nie wiem, z funduszami, uwierzcie, radio przetrwało bez rządów Zjednoczonej Prawicy 24 lata. Dzięki pomocy ofiarodawców, którym bardzo dziękuję, że możemy się tu spotkać w tej przestrzeni, że możemy porozmawiać o takich sprawach. Dzięki Bogu, Matce Najświętszej i tym, którzy rozumieją, będzie istnieć. I proszę, nie obrzucajcie nas błotem i nie życzcie nam złego, bo wiecie, że my po katolicku zło nazywamy złem i błogosławimy, by się nawróciło i przynajmniej nam nie przeszkadzało. Kolejny tutaj jest taki SMS. Zbliża się wspaniałe święto wszystkich świętych i radosne pochody świętych. Szkoda, że tak mało o tym mówimy, a jeszcze mniej o zagrożeniach związanych z Halloween. A ja kiedyś we wszystkich świętych oglądałam film horror i po oglądnięciu tego filmu miałam tragiczne, ciężkie ataki szatańskie, tragiczne problemy duchowe i życiowe i straszne nieszczęścia przez wiele lat, co zrujnowało mnie duchowo i życiowo. Bardzo proszę o modlitwę o uwolnienie od skutków horroru związanego z Halloween i uwolnienie od ataków szatańskich i nieszczęść. Proszę też o audycję w czasie wzrastania, jak pomagać zmarłym. Dorota. Pani Doroto, chcieliśmy więcej powiedzieć o potędze wiary. O tym, że prawda, dobro, piękno zwycięża. Natomiast tu jest specjalistka od świętego Michała Archanioła, Dominika, to zainicjujemy modlitwę za tych wszystkich, którzy są zniewoleni różnymi skutkami szatańskich, diabelskich ataków, jakichś swoich błędów, przywiązań, takich nałogów. Dominika.
Też tylko tak jeszcze powiem, że najsilniejszym egzorcyzmem jest Eucharystia.
Oczywiście. Święty
Michale Archaniele,
broń nas walce,
a przeciwnie złości za zaską złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, o z niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą zwróć do piekła. Amen.
Jeszcze do nas napisała Edyta. Dorota, trzymaj się i życzymy wolności. Pamiętaj, że wolność kierowana prawdą. Powiedziałaś już prawdę, więc jesteś blisko tego wyzwolenia. Niech Pan Bóg reszty dokona. Edyta jeszcze pisze. Myślę, że tym, kim jesteśmy, nie świadczy wykształcenie, majątek, wygląd czy talent, ale to, jak traktujemy drugiego człowieka. Szacunek do innych i kulturę osobistą wynosi się z domu. A potem się uprawia, żeby była wyższa niż tam dom. Dziękując, jak zawsze, najważniejsze słowo, z którym wychodzimy, ta jego uczy założyciel redemptorystów, święty Alfons, że z każdego spotkania należy wyjść z jakąś złotą myślą, która będzie towarzyszyć. Kamil?
Bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy praca, by się zmartwychwstało.
Aleks?
Kamil ukradł właśnie moje
ulubione. Masz czas
zdanie.
Na znalezienie nowego. Alicja?
By się zmartwychwstało.
Po prostu.
Jeszcze to
Krystian? Agata? Pokorni słudzy piękne.
A czy ja mogę Dominika. Jeszcze zanim cytat to powiedzieć tak. Dwa słowa? Jak ojciec mówił o tym, że Pan Bóg jest najlepszym artystą, skojarzyło mi się, ponieważ wspomniałyśmy tutaj z Alą, naszą panią kochaną nauczycielkę języka polskiego, taki motyw literacki, Deus Artifex, czyli Bóg jest najlepszym artystą, największym artystą, czasem wręcz rzemieślnikiem, co czyni go bytem bliskim człowiekowi. To tak chciałam tylko...
Co czyni go bytem
bliskim człowiekowi, bliższym. Ponieważ tak, no, jest największym artystą, ale to już odnośnie tego, co ojciec powiedział, a myśl, która ze mną dzisiaj zostanie, to duch ludzki żyje prawdą i miłością.
I Dominika?
Cóż wiesz o pięknym? Kształtem jest miłości.
Ach, Aleks?
Już mam. Istotą sztuki jest dusza wyrażająca się w stylu.
Tak, i
ja mam troszkę takie dłuższe zdanie, które też wydaje mi się, że tu musi paść. Aby jeszcze wyostrzało się wasze poczucie odpowiedzialności za piękno, które jest kształtem miłości, abyście pomagali trwać innym w tej samej wspólnocie Kościoła i narodu.
Etos, wolność kierowana prawdą. Z tym ja zostaję. Kamil, kogo pozdrawiasz?
pozdrawiam tak, Madzie, babcie, rodziców i brata, który właśnie ostatnio nie z uśmiechem na twarzy, ale z pokorą nauki nauczył się właśnie pieśni Czego chcesz od nas, Panie, na język polski. To też rozwija twoje piękno, twoją właśnie tożsamość. Także pozdrawiam i też wydaje mi się, że musimy podziękować w tym miejscu naszym paniom polonistkom czasem właśnie za takie zmuszanie nas do nauki właśnie tych narodowych pieśni czy kościelnych.
Kamilowi też dziękuję za zdanie w czwartek po mszy świętej. Ojciec, słyszy, co oni śpiewają? Ja mówię, tak.
Jesteśmy piękni twoim pięknem, Panie.
Aleks, kogo pozdrawiasz?
No to ja pozdrawiam całą moją rodzinę, bliską i bliższą i najbliższą. Oraz pozdrawiam wszystkich artystów, którzy teraz słuchają. Mam nadzieję, że to, co tutaj mówiliśmy z kolegami, koleżankami i z ojcem, pomoże im w przyszłości uprawiać kulturę. Mhm.
Alicja?
Ja pozdrawiam moją najbliższą rodzinę, czyli mamę, tatę, jedną siostrę, drugą, która akurat teraz bawi się na połowinkach.
O, to jest coś takiego?
Jest, jeszcze super. Jest. Brata, który jest tutaj w Toruniu i pewnie słucha, babcie, dziadka, ciocie, wujka i kuzynkę najmłodszą z rodziny, Emilkę. Ale także myślę, że tutaj razem z Dominiką, wszystkich naszych kochanych nauczycieli i nauczycielki z Katolika w Szczecinku.
Pozdrawiamy Katolik. Szczecinku, wszyscy wiedzą, co to jest.
Dokładnie.
Wszyscy, tak, na pewno.
Kto ma wiedzieć, ten wie.
Tak, i jeszcze może właśnie...
Jak wy to robicie? Zawsze podziwiam ludzi, którzy są w stanie na jednym oddechu bez kartki pozdrowić tyle osób.
Bo one są w sercu.
Tak.
A rozumiem. Tak?
I
Krystiana?
Też, który siedzi obok. Tak, i też myślałam właśnie tutaj jak poprzednik, Aleks, o tych artystach i o takim bliskim nam artyście Witkowi właśnie, że pozdrawiamy Witka bardzo serdecznie, Witka Ludwika.
Krystian?
Ja również chciałem po środku pozdrowić Alicję, również Witka, ale chciałem pozdrowić też moją całą rodzinę najbliższą, wszystkich kolegów i koleżanki. Z Frysztaka oraz całą parafię i mieszkańców Frysztaka. Chciałem pozdrowić wszystkich studentów, kolegów, koleżanki Akademii Kultury Społecznej Medalia w Toruniu. Pozdrawiam was serdecznie oraz wszystkich ludzi, którzy może mają jakiś teraz gorszy okres, coś przeżywają, może gdzieś są sami z jakimiś problemami. Nie poddawajcie się. Alleluja i do modlitwy.
Krystian wam pomoże.
I Pan Bóg.
Agata? Ja w pierwszej kolejności chciałabym pozdrowić moją mamę, która słuchała nas i tutaj SMS-owała podczas audycji za to, że zawsze jest, że właśnie też pomagała mi od dziecka uprawiać kulturę, ale też właśnie relacje z Panem Bogiem. Też tak wyjątkowo chciałam pozdrowić mojej ciocię Iwonkę, która ma dzisiaj imieniny, ciocię Kasię, która też jest mi bardzo bliska i ciocię Bernatkę. A że była mowa o świętych, to jeszcze zakończę pozdrowieniami dla mojego Pawełka, bo też przez świętego Józefa myślę, że się spotkaliśmy.
Paweł, jakie to słodkie. Chłopisko takie wielkie,
takie
ale słodkie. Pawełek.
Pawełek.
A jakie serce piękne.
A to mamy nadzieję.
Aż ciężko przejść do moich pozdrowień. No, tak, ja pozdrawiam przede wszystkim moich rodziców, którzy mnie teraz słuchają. Pozdrawiam moją babcię, która też mnie wspiera i słucha i zawsze śledzi wszystkie moje poczynania w radiu i telewizji, jeśli takowe się zdarzają, więc babciu, bardzo serdecznie cię pozdrawiam. Pozdrawiam, tak jak już Ala powiedziała, cały katolik ze Szczecinka, ale też wiem, że słucha pani profesor Stanisława, z którą miałam przyjemność mieć zajęcia angielskiego przez jakiś czas, także też bardzo serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam moją siostrzyczkę i mojego brata.
Siostrzyczka.
Siostrzyczka ma 8 lat, więc pozwoliłam sobie troszkę zdrobnić.
To i dobrze, mojego. Bo tak czasem siostrzyczka.
Nie, siostrzyczka malutka. Nie. I mojego brata, który bawi się na połowinkach razem z siostrą Alicji.
Jaki ten świat mały.
Prawda? Albo jaki powiązany.
Też.
A jeszcze, przepraszam, zapomniałabym, dostałam prośbę. Bardzo serdecznie pozdrawiam moją przyjaciółkę ze Szczecinka, która właśnie nas teraz słucha. Alicja, pozdrawiam cię. Mhm.
Ja pragnę pozdrowić oczywiście moich kochanych rodziców, siostrę, babcię, dziadka, księży ze Sławkowa, oczywiście współlokatorki z Akademika i też wszystkich bliskich mojemu sercu, szczególnie których Pan Bóg postawił też w ostatnim czasie.
Ja pozdrawiam Przemka. Justynkę.
Wszyscy pozdrawiamy Justynkę.
Pozdrawiam Przemka, najlepszy realizator.
Taka muzyka, drodzy Prawda. Państwo, Przemysłowianik.
Dziękuję Wam za bycie w studium, dziękuję za bycie przed Radioodbiornikami.